Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02.
Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Paweł Kukiz jest ze mną, jemu też się kłaniam nisko. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Niedługo w Sejmie będą zapewne 3 wnioski o 3 różne komisje śledcze. Znaczy, przepraszam, 2 śledcze, 1 weryfikacyjna. No i nie wiem, co z tym fantem zrobicie.
Ale to liczy pan, panie redaktorze, też to w sprawie Pegasusa?
Czy bo nie? Wniosek jest. 10 lutego został złożony wniosek o projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw zbadania działalności służb specjalnych przez 16 lat, od pierwszych rządów PiSu
do teraz. Tak, tak. To jest ten wniosek dotyczący między innymi Pegasusa. On został złożony w lutym, jeszcze przed wybuchem wojny. No to potem wojna na Ukrainie. No i wspólnie z panem Czarzastym, z panem Kosiniakiem uznaliśmy, że w takiej sytuacji ta komisja powstać nie może. Natomiast teraz, skoro taki jest duży szum wokół różnych spraw związanych właśnie z podsłuchami i służbami, napisałem smsy parę dni temu do pana Budki, do pana Czarzastego i do pana Kosiniaka z propozycją zgłoszenia leżącego już wniosku, znaczy inaczej, wniosek z podpisami o powołanie tej komisji leży u pani marszałek. Tak. Teraz ja go nie mogę w tej chwili wdrożyć, ponieważ ja mam tylko koło. Mogą takie wniosek o wrzucenie tego do porządku obrad może złożyć tylko klub, czyli albo PSL, albo SLD, albo Platforma.
No, czy ja dobrze rozumiem, panie pośle, zamiast nowych komisji chciałby po prostu powołanie tej starej?
No bo tak, ona obejmuje wszystkie te problemy i PiS, i te, o których mówi PiS, no bo i te, o których mówi Platforma.
Bo opozycja teraz napisała taki wniosek, który ma zbadać no, generalnie zbrodniczą działalność PiSu. PiS oczywiście.
Ale ja chciałem jeszcze raz podkreślić, że nie jest
powołanie
to
komisji weryfikacyjnej, która tak będzie badała aferę podsłuchową Platformy.
Tak, natomiast ja chcę jeszcze podkreślić jeszcze raz, ponieważ już widziałem w mediach, też się pojawiały jakieś informacje, że Kukiz blokuje komisję. Nie! Złożyłem propozycję, mam na to dowody w postaci SMS-ów. Proszę bardzo, odblokujcie, złóżcie wniosek do pani marszałek o odblokowanie, o wrzucenie do porządku obrad tej komisji, no o którą
i ta komisja również miałaby na przykład badać oskarżenia, które pojawiły się ostatnio. Marcina W., który mówi, że dawał łapówki Sławomirowi Nowakowi, dawał łapówkę przede wszystkim Donaldowi Tuskowi.
Redaktorze, to jest jeden wielki show i prawdopodobnie żadna z tych komisji nie powstanie. To jest pierwsza podstawa, bo jest za mało czasu do wyborów. No może coś tam będą próbować. Wie pan, oni są zainteresowani, jedna czy druga strona, zainteresowani są komisjami tylko wtedy, kiedy to daje jakiś uzysk polityczny. Kiedy to można...
Dziwi się pan? Na czym polega polityka?
No, w Polsce tak.
Komisja śledcza jest żeby można było to transmitować w telewizji.
No tak. No i nabijać albo tracić punkty przy wyborach. Partyjnych zresztą, nie obywatelskich, tylko takich wyborach, gdzie sami partyjni...
A jak w takim razie wyjaśnić sprawę, przepraszam, na przykład tych oskarżeń, które się pojawiają teraz. No bo jeżeli potraktujemy to serio, jeżeli ten człowiek mówi prawdę, no to mamy gigantyczną aferę korupcyjną, ale nawet prokuratura nie traktuje tego serio.
Panie redaktorze, trzeba być przede wszystkim etycznym bandytą, żeby zarzucać partii, którą kieruje człowiek, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku i gdzie wiele tropów wskazuje na to, że przy jakimś tam nawet zaniechaniu Rosji to się zdarzyło, żeby on korzystał z pomocy Rosji przy objęciu władzy. No, trzeba być po prostu etycznym bandytą, żeby Kaczyńskiemu mówił o tej o Tusku, żeby zarzucać...
A Tusk jest etycznym bandytą?
Tusk jest etycznym bandytą, to jest moje pytanie. Trzeba być etycznym bandytą, żeby tego typu teorie głosić, że facet, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku, gdzie istnieje taki jakiś wątek rosyjski, korzysta z pomocy Rosji przy objęciu władzy.
Mówi pan o wątku rosyjskim, ale dobrze, to czym
a on
się
potem jest zdziwiony, że się jego syna pokazuje z tym z torebką z Biedronki i on mówi, że to jest bandytyzm. No, właściwie można powiedzieć, że to jest z jednej i drugiej strony jest niedopuszczalne, natomiast skala jest na pewno większa po stronie
pan zapowiedział, Tuska. Pan zapowiedział, że przestanie głosować z PiS.
No i nie głosuje.
jeśli nie będzie ustawy o sędziach pokoju. No, ostatnio nie było głosowań kontrowersyjnych. Głosował pan w niektórych sprawach tak jak PiS, ale też...
Nie, głosowałem dokładnie tak jak
ale dodajmy, że znaczna część opozycji tak samo głosowała jak pan, więc... bo to są sprawy niekontrowersyjne. Natomiast mówi pan tak... Dopóki Kaczyński, dopóki PiS nie wprowadzą sędziów pokoju, nie będę ich wspierał w głosowaniu. Oni mówią, no my byśmy chcieli, ale się nie da, bo konstytucja.
No to jak się nie da, to nie będę ich wspierał w głosowaniach.
Ale to może pan żąda niemożliwego.
Panie redaktorze, w chwili podpisywania umowy uznał PiS, że da się wprowadzić tych sędziów pokoju. Natomiast w tej chwili, z tego co wiem, pan minister Ziobro blokuje przede wszystkim tych sędziów pokoju. A w związku z tym ja chciałem panu ministrowi Ziobrze też przypomnieć o jednej rzeczy, że w listopadzie mija pół roku od ostatniego wotum nieufności. Natomiast jeżeli opozycja wyjdzie z takim wnioskiem w listopadzie i tych sędziów pokoju nie będzie uchwalonych, to ja z przyjemnością zagłosuję za tym wotum.
Paweł Kukiz składa ciekawą ofertę, zagłosuje za odwołaniem Zbigniewa Ziobry.
No ale tak? Oczywiście, proszę pana, z tych reform jego wymiaru sprawiedliwości przez 7 lat niczego nie wyszło. Blokuje reformę o sędziach pokoju, która poddaje część przynajmniej sędziów kontroli obywatelskiej, a nie kontroli partyjnej.
Ale za to jego... proponuje na przykład spłaszczenie, jak oni to mówią, wymiaru sprawiedliwości.
To nie jest zły pomysł,
sądów.
Natomiast diabeł chodzi w szczegółach.
No właśnie, chodzi o likwidację sądów rejonowych. Tak. Wszyscy sędziowie byli
bez... Nie likwidację, tylko połączenie. Właściwie tych sądów rejonowych
okręgowych. No nie, ale w ten sposób się je likwiduje, bo no powstanie tylko jeden, jeden szczebel, od razu sędziów będą sędziowie.
Nie do końca
okręgowi.
Likwiduje się, nie zgodzę, no bo też bądźmy precyzyjni. No, jak może zlikwidować, to ja mogę w tej chwili ten laptopik,
nie,
który trzymam,
nie robi to pański,
o ziemi.
Ale to nie, pan likwiduje, bo ja za to zapłaciłem jako podatnik. No.
A skąd pan wie, że to jest sejmowy, proszę pana? Proszę pokazać dowód.
Panie...
Nie, moje spoważnie. Nie, no nie można zlikwidować, a połączyć.
Dobrze,
te,
ale na jedno
te instytucje.
Teraz.
To jest
dobrze,
różnica.
Inaczej. Poprze pan ten pomysł Solidarnej Polski?
No w tej kształcie, który jest obecnie, to z całą pewnością nie. No raz dlatego, że nie, jak powiedziałem, nie głosuję z PiS-em, a szczególnie z Solidarną Polską nie zamierzam, która blokuje sędziów pokoju. A po drugie dlatego, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Minister będzie mógł sobie dowolnie tych sędziów przenosić z miejsca na miejsce. No to cokolwiek myślę o tych sądach, no to nie jest, wie pan, nie są eksponaty, przenosić sobie z jednego miasta do drugiego.
Do tego jeszcze wrócimy. Wczoraj pojawił się projekt ustawy powołujący Radę do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Rząd się od niego odcina. Rzecznik rządu mówi, że on o niczym nie wie, ale posłowie PiS-u chcą, żeby powstała rada, która będzie tak naprawdę decydowała o obsadzie najważniejszych spółek, obsadzie kadrowej rzecz jasna, najważniejszych spółek Skarbu Państwa. 6-letnia kadencja, czyli przetrwamy jedną kadencję Platformy, jeśli nawet oddamy władzę, nieusuwalna w zasadzie 5-osobowa.
Panie redaktorze, no plus jest sporo minusów w tym rozwiązaniu, ale jeden jest plus zasadniczy. No w przypadku, gdyby opozycja objęła władzę, ja nie mam cienia wątpliwości, że wszystkie Orleny i tym podobne spółki zostaną rozprzedane, wyprzedane za symboliczną złotówkę.
I tak dalej.
Więc jest to jakiś bezpiecznik przed po prostu wyprzedaniem, tak
pan
jak to zresztą Platforma wcześniej robiła.
A nie będzie pan się bał, że to po prostu synekury dla swoich na lata?
Ja się już niczego nie boję, proszę pana, poza tym wie pan... Ja przyszedłem do Sejmu przede wszystkim po to, by próbować zmienić ordynację, wprowadzić obligatoryjne referenda, sędziów pokoju i wprowadzić jak najwięcej czynnika obywatelskiego. Ustawa antykorupcyjna.
RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Powiem pan, po co pan przyszedł do polityki. Przypomni nam to pan. Porozmawiamy też, proszę państwa, o lenistwie i o miłości. I to będą pytania polityczne.
Ja się boję, panie redaktorze.
Za chwilę o lenistwie, za chwilę o miłości. Najpierw jednak dokończenie tych wątków, bo ta rada, proszę pana, no opozycja, ale nie tylko opozycja, a że wszyscy widzą w tym jedno. Chodzi o to, żeby rzeczywiście nie pozwolić Platformie zmienić obsady najważniejszych spółek Skarbu Państwa.
No z całą pewnością,
jeżeli Platforma przejmie władzę.
Pana, tylko niestety tutaj są dwa jakby... Sama idea niepozwolenia, żeby Platforma w tej chwili przejęła spółki Skarbu Państwa, mnie osobiście, jako Polakowi, obywatelowi, bardzo się podoba z prostej przyczyny, bo znając Platformę, wiem, że oni wyprzedawali ten majątek narodowy po prostu
za grosze. A ci, którzy są teraz, co prawda, nie wyprzedają.
A ci z kolei w tej chwili korzystają z tych dóbr narodowych pełną garścią mówiąc kolokwialnie, jak to się mówi, kradną. To znaczy nie kradną w sensie kradzenia, bo to nie jest złodziejstwo, ale na przykład zatrudnią ciocię Marysię, wujka Henia i tak dalej.
Jedni
są warci drugi w tej materii, z tym, że mimo wszystko mniejszym niebezpieczeństwem jest to, że to wujek Henio będzie miał pracę w tym, czy będzie w tej spółce, a nie Heinrich von Jungingen. No to jest, czy tam na przykład
to
Richard Depardieu.
Ale dobrze. Sekundkę. No bo teraz tak. To jest akurat ustawa, w której wszystko jest dość jasne. Nawet nikt nie ukrywa, że chodzi o coś innego.
Ale to ktoś widzi, bo pan chce, ja to widzę.
Pan chce, żeby PiS mógł tymi pełnymi garściami zagarniać sobie te frukta.
A ja zapytam, nie, oczywiście, że nie chce. A pan chce kolejnych lat. Oczywiście, że nie chce. Natomiast czy pan chce, żeby te z kolei spółki poszły do Francji, do Niemiec, do Belgii, Holandii i tak dalej? Bo ja nie chcę.
Mnie nikt nie będzie o zdanie pytał, ja nie będę głosował.
Ale
w
tej ja pana
sprawie.
Pytam o zdanie, jako po prostu poseł, bo co ja mam zrobić, proszę pana, nie wiem, więc pytam wyborcy.
Nie
może pan. Nie mojego, ale pytam.
Nie, nie mogę na pana głosować, bo pan...
Może wszystko, panie redaktorze, pan ma media w dyspozycji.
Mogę wziąć kartkę do głosowania, pojechać do Opola.
Może pan.
Wie pan, że były takie przypadki, na przykład towarzysz Stalin.
Mi się wydaje, że pana widziałem zresztą.
Towarzysz Stalin, proszę pana, dostawał 102% głosów, bo ludzie z całego Związku Radzieckiego jeździli do Moskwy specjalnie po to, żeby głosować na towarzysza Stalina.
No możliwe, i z zagranicy.
Z zagranicy to nie wiem, ale na przykład wszyscy na Opolszczyznę głosujmy na Kukiza.
No mamy bardzo podobny ustrój polityczny w konstrukcyjnie, no niewiele to się różni.
No dobra, ale żarty żartami.
Komunistyczne zawsze.
Pan już nawet się nie chce tego wszystkiego powtarzać i pan mruczy
pod nosem.
No nie,
no bo nie chce mi się powtarzać, no dopóki będzie taka ciemnota, że tak powiem, ogólnopowszechna, no to rzeczywiście to jest po prostu powtarzanie. Wie pan, ja mówię na przykład o jednomandatowych okręgach wyborczych, o tym, żeby obywatele wskazywali posłów, a nie partie polityczne wybierały się sami spośród siebie. A mi tutaj lud, a on tylko jow szczeka, on tam nie ma nic do zaproponowania. No. Ja mówię o istocie, o postawie tego wszystkiego. Pamiętam jedną z rozmów z jednym z wysokich polityków Prawa i Sprawiedliwości, który argumentował konieczność reformy sądownictwa tym, że sędziowie, wiesz, oni się sami z pomiędzy siebie wybierają, oni się sami oceniają, nikt nad nimi nie ma bata. Ja go pytam, no dobrze, a wy jak niby się wybieracie? Też się wybieracie sami z pomiędzy siebie, też się sami oceniacie. Polska demokracja można porównać do demokracji szlacheckiej, a nawet nie, bo demokracja szlachecka to był jeden stan, który miał pełnię praw, byli wszyscy członkowie tego stanu, szlachta była między sobą równa, natomiast cała reszta stanów musiała z motykami kopać im ziemniaki, mówiąc w wielkim skrócie. Ale różnica, i to samo jest w tej chwili z tą różnicą, że partyjniacy, partie polityczne tylko w praktyce mogą wystawiać kandydatury do Sejmu skutecznie, a różnica jest jedna zasadnicza. Kiedyś było w stanie szlacheckim 10% Polaków, a w tej chwili w tych partyjniaków jest 2%, więc mimo wszystko ta demokracja szlacheska była bardziej transparentna.
Dobrze,
i demokratyczna.
Zanim o sprawach, znaczy inaczej, o sprawach ustrojowych to myśmy już tutaj rozmawiali jakieś setki razy.
No i niestety
nawet nie
do
się,
nikogo to nie trafi. Potem ludzie są zdziwieni, że im niedobrze.
A mogę zadać
jest, raz dżuma, raz cholera.
A mogę zadać nieco inne pytanie. Tak. To znaczy, pan mówi, że nie głosuje z PiS-em i że nie będzie głosował i nawet poprze pan teraz wnioski o odwołanie ministra Ziobry, jeżeli nie powołają pańskich sędziów.
No oczywiście.
Sędziów pokoju. A jak pana ludzie spotykają, jak pana widzą, to co oni panu mówią? Na przykład, że dobrze, że pan głosuje razem z PiS-em, czy mają panu to za złe?
To zależy, gdzie ich spotykam. No, jak dzień dobry mówią, albo się uśmiechają, drugi się skrzywi, jeden się uśmiechnie i tyle. Cała filozofia.
A
natomiast
hejt, który się
przerażające jest to, że tak niewiele osób w Polsce, taki niewielki ułamek w Polsce ludzi jest świadomych że żyjemy w ustroju, systemie autorytarnym.
Ludzie mają do pana pretensje, że pan się sprzedał.
A ja mam pretensje pretensje do ludzi, że mnie zdradzili, że jeżeli głosowali, to nie
polityk
wiedzieli.
Polityk ma pretensje do ludzi, nie, że na niego nie głosują, no nie,
nie,
się pan
nie gniewa. Nie, 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 pan, ale na jakie postaje pan to? Ja nie mówię, że nie powiedziałem ani razu, że na mnie głosuje. Ja nie wiem, czy ja w ogóle będę startował do tego Sejmu. Proszę pana, nie mam zamiaru poświęcać całego swojego życia ludziom, którzy nie wiedzą o co ja walczę, że walczę o nich. No robię jeszcze to, co mogę, próbuję jeszcze tą resztką sił wprowadzić jak najwięcej rzeczy. Ta ustawa antykorupcyjna naprawdę ma ogromne znaczenie.
Ale widzi pan sam, zaraz, ustawa antykorupcyjna dotyczyła oczywiście tego, nie chcę wchodzić w samą istotę, dotyczyła spółek Skarbu Państwa w dużym stopniu, prawda? Chodziło o to, żeby ci ludzie nie mogli obejmować...
Ona wchodzi w pełnym zakresie od kadencji w styczniu.
A oni chcą swoich ludzi na lata zabetonować.
No a Platforma chce swoich ludzi na lata zabetonować. No każdy z nich, oni idą nie po to, żeby ludziom było dobrze, tylko żeby obsadzać spółki Skarbu Państwa swoimi, czy to PiS, czy Platforma. Nie ma tu żadnego znaczenia, no. I dopóki ludzie tego nie zajarzą, dopóki ludzie nie powiedzą, trzeba zmienić ustrój, trzeba zmienić konstrukcję, trzeba im tego zabronić, to będą mieli, co mają. No i to cała filozofia.
To może rację ma Platforma, sprzedajmy to.
A stresy będą na Kukizie odreagować. Ona nie może się odreagować, bo mi to tam, wiesz, wie pan, no. Powiewam.
Co wiem? Co? Znaczy, niech się pan nie gniewa. Nie powiewa.
Ja się na pana
tak
w życiu nie jestem w stanie pogniewać.
No, zdarzyło się panu parę razy.
No, to 15 minut się pogniewam i mi przechodzi. Na ludzi też zresztą.
Tak? Też panu przejdzie?
Tak. No nie, no ja po prostu w tej chwili jestem poirytowany. No mówię, rozmawiam ostatnio, jakiś czas temu rozmawiam z kolegą, mówi, ja kiedyś głosowałem na Platformę, potem głosowałem na PiS, jedni i drudzy kradną, PiS mniej kradnie i się dzieli, a teraz to ja nie wiem, na kogo zagłosować i chyba znowu na Platformę zagłosuję. No i cześć, ja mówię, człowieku, najpierw zagłosuj generalnie, czy wyjdź na ulicę z całą grupą, rzeszą Polaków i zażądaj zmiany tego bolszewickiego ustroju, w którym referendum nie ma charakteru obligatoryjnego, czyli nie obowiązuje wynik referendum władz. Zupełnie. Władze mogą, możemy zrobić referendum, władze mogą, Sejm może to wynik tego referendum odrzucić. Sami się pomiędzy siebie wybierają ci partyjniacy. Ustawa antykorupcyjna jeszcze nie funkcjonuje, ale no przynajmniej ona zacznie od przyszłego roku. I zdziwieni, że jest źle, no.
Panie pośle...
No zdziwiony, że on musi im ziemniaki kopać, no.
To zostało. Zresztą notabene nie ziemniaki kopali przez cały czas, bo ziemniaków na początku demokracji szlacheckiej nie było. Przynajmniej nie były tak rozpowszechnione.
Bataty na początku były.
W Peru chyba.
No w Peru też.
Zostawmy na chwilę, jeśli pan pozwoli oczywiście, no, sprawy ziemniaków. Chciałbym porozmawiać o lenistwie. Albo raczej o ciężkiej pracy, tylko jakiejś niewidocznej. Bo ja tak patrzę, proszę pana, jedno wystąpienie od początku kadencji, 7 interpelacji.
No i co?
I żadnej komisji. To jest pański dorobek sejmowy. Nie zasiada pan w żadnej komisji? Jak to się panu udało? Bo oni wszystkich zaciągają tam siłą.
Jakieś może pójdę jeszcze na te ostatnie. Proszę pana, to ja tłumaczę, mówię panu, że coraz mniejszy sens widzę w ogóle w przebywaniu w tym Sejmie.
Ale jak pan nie chce pracować, to niech pan nie bierze diety.
Ale co, jak pan śmie zarzucać mnie brak pracy?
Ja panu nie śmiem zarzucać niczego. Ja proszę pokazuję pana, panu tylko, że w
Pan
Sejmie...
myli pracę z jakimiś formalnościami w tym. Interpelację to ja mogę panu dzisiaj 50 złożyć.
Nie ma żadnego
problemu. Wystąpienie, ja mam wychodzić, ja mam przed tymi, przed tą w tym środowisku grzechotników i szumowin, proszę pana, się produkować.
Ale pan tam wszedł dobrowolnie.
Jak ludzie nie... I przyszedłem dobrowolnie i dzięki temu mam już ustawę antykorupcyjną, mamy niższą kwotę, mamy kwotę wolną od podatku 30 tysięcy, mamy niepełnosprawnych opiekunów wyrównanie świadczeń, mamy zalegalizowaną marihuanę medyczną, mamy parę różnych rzeczy i pewne rzeczy zrobiłem. To jest moja praca. To jest też wymaga spotkań, to wymaga jeżdżenia, to Nie wspomnę już o tych moich wyjazdach związanych z wojną na Ukrainie. Proszę mi nie mówić o braku pracy, bo ja czasami, proszę pana, na nogach ledwie się
pytałem,
nie ze względu na...
Dobrze,
że z Czarneckim tam gdzieś przebywam, tylko po prostu tylko ze zmęczenia.
Nie, na Kolskiej pana na nie, Kolskiej. Na pana nie znaleziono.
Jeszcze nie byłem.
Jeszcze pan nie był?
Nie.
Wszystko przed nami.
Wszystko, proszę.
Dobrze, ale teraz poważnie, wie pan, bo jednak, no niech się pan nie gniewa, praca posła to także, nie tylko, ale to także praca w komisji. pan patrzy na mnie, jakbym panu mówił jakieś, nie wiem, niestworzone historie.
Ale jaka
historie.
Praca w komisji? No niech pan sobie wyobrazi na przykład...
Akurat w komisji pracy, jest często lepsza praca niż na tym posiedzeniu plenarnym, gdzie rzeczywiście przez 15 minut
odbyła się małpiarnia. Ale ja nie chodzę, proszę pana, myśmy zrobili zespół do spraw zmiany ordynacji wyborczej, który i to są te rzeczy, które...
To jest zespół, nie komisja. Ale to jest tak jak zespół do spraw promocji badmintona.
Ale tam jest więcej pracy, jestem bardziej w to zaangażowany niż w jakąkolwiek inną komisję.
A wie pan, że jest parlamentarny zespół do spraw Nordic Walking?
Może pan mi dać dokończyć wątek, bo pan zostawia ludziom komunikat. Kukiz nie pracuje w Sejmie. Więc tłumaczę panu. Ja przyszedłem po to, żeby spróbować zmienić ordynację, wprowadzić sędziów pokoju i tak dalej. Do tego są potrzebne spotkania, czy to z profesorem Kruszyńskim, jeśli chodzi o sędziów pokoju, czy zespół do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Pan mówi, że to nie jest komisja. Co mi z tego, jak ja pójdę na komisję 60-kilkuosobową w ministerstwie MSWiA, jak ja tam, jak praktycznie 2-3 osoby i to szczególnie i to właściwie tylko i wyłącznie z partii władzy są, które mają moce decyzyjne, sprawcze i tak dalej, są w stanie cokolwiek zrobić. Znaczy siedzieć i czas tracić. Poczytać, spotkać się z ludźmi, czy poczytać o ordynacji wyborczej, czy w jakiś sposób ludzi tam uświadamia.
7 lat jest pan posłem, dobrze liczę, prawda?
No. Proszę?
7 lat jest pan posłem.
Tak.
Napisał pan projekt ustawy i zmian w konstytucji, jeśli są konieczne, zmieniające ordynację wyborczą?
Ordynacja wyborcza w tej chwili, projekt ustawy jest już gotowy, tak.
Gdzie on jest?
Mieszanej tej, profesor Flis.
Ale gdzie on jest? Gdzie jest ten projekt fizycznie?
Proszę pana, projekt będzie, projekt fizycznie, to ja panu podeślę dzisiaj mailem i pan przeczyta. Natomiast nie jest jeszcze złożony, to będzie element po prostu też targów, że tak powiem, z PiS-em przy kolejnych wyborach. Czy mamy razem startować, czy nie mamy razem startować. Dobrze. I tyle. Więc proszę, ja panu wszystkie linki wyślę do komisji. Może pan, tylko musi pan poświęcić kilkaset godzin na odsłuchanie wszystkich posiedzeń tego zespołu do spraw ordynacji. To spokojnie.
Ja nie chcę słuchowiska, tylko projekt ustawy.
No ale wyślę panu projekt ustawy. Dobrze, powiedziałem panu, dziś dostanie pan projekt
super,
ustawy.
Super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, będę wiedział przynajmniej, o czym pan mówi w konkretach. Mam jedno bardzo konkretne pytanie, to też jest pytanie polityczne, bo Donald Tusk powiedział, że powróci miłość, jak on obejmie władzę.
To niech tu wejdzie, bo mi właśnie tej miłości teraz brak.
Ale jak to, czuje się pan niekochany teraz? W tym studiu się...
Przez pana na bank nie, no.
Jak to w tym...
No pan na mnie krzyczy, że ja nie pracuję, że leniem jestem, proszę pana, 8 lat jestem
to ja tutaj
i nic nie zrobiłeś.
To ja tu przyszedłem w koszulce Pawła Dunala, znanego malarza, proszę pana, żeby żądam pomocy, bo boję się, że pan będzie na mnie krzyczał.
Nie, tutaj ma pan pomocników. Natomiast ja pana chciałem też zapytać o jedną rzecz, bo pan ostatnio, kiedy mieliśmy ostatnią rozmowę, no nie tutaj, tylko w innych okolicznościach, publicznie pan też kontestował wszystkie te, że tam taka ustawa antykorupcyjna to nic nie da, wszystko jest w ogóle out, nic się nie zmieni. Ja mam pytanie do pana. Pytam obywatele, jaki pan ma pomysł, żeby było lepiej w Polsce? Czy pan już przemyślał te...
Tak, mogę panu odpowiedzieć jak Franz Fischer. Na początek trzeba rozstrzelać 300 tysięcy łajdaków. A gdy mu powiedziano, a co jeśli nie znajdziemy 300 tysięcy, Franz Fischer odpowiedział, trudno, najwyżej dobierze się z uczciwych.
A wie pan, co by było, gdybym ja, Paweł Kukiz, taki tekst rzucił gdzieś publicznie?
Wiem.
Media by mi wycięły, Kukiz chce rozstrzeliwać ludzi. To jest bandyta, faszysta, który rozstrzeliwuje, chce rozstrzelać 300 tysięcy Polaków. Najczęściej i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie ten dramat. I niech mi pan wie, że mam tego serdecznie po prostu dość. Jak to jeszcze trafia, te wszystkie rzeczy moje, przynoszę tym ludziom, moim współplemieńcom, przynoszę nowy ustrój. Oni mówią, nie, my chcemy się napaść. My chcemy tego starego ustroju.
Pan mówi o naparzaniu, a ja o miłości.
Platformę.
Ja o miłości mówię. Donald Tusk mówi o miłości. No, to wzruszające.
Ja też jestem wzruszony, więc kończmy, bo się rozpłaczę.
A czy Tuska panowała miłość?
Zawsze panowała miłość. Jak Tuska widzę, to też mi się serce, proszę pana...
Niech pan odłoży tę szklankę i powie, bo co się pan, głos panu zabrał.
Nie mogę mi w gardle zasło z tej miłości właśnie zaskoczyć.
Z tej miłości? Tak. Do Donalda Tuska.
Mam nawet taką pieśń, Słońce Peru chyba.
Tak, była pieśń poświęcona.
Ale to jest miłosna pieśń.
Jarosławowi Kaczyńskiemu nie poświęcił pan pieśni.
Kiedyś tak kochałem ciebie, ty mówiłeś, że mnie też. Tak się zaczęło. Nie mogliśmy żyć bez ciebie. No to jest mi się bardzo brzydko zrymowało, ale nie pamiętam dalej.
Poprosimy o więcej pieśni o miłości do innych polityków.
No jak dalej będzie taki stan świadomości,
Paweł
to wracam
Kukiz.
Do pieśni o miłości, bo to że sensu
Kukiz,
nie ma.
Pieśniarz. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
Redaktor Mazurek.